Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Czwartek spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, kolegami, rozmówcami. Różne trudne sprawy, a zaczniemy od sprawy bardzo trudnej. Mam nadzieję, że udało mi się połączyć z panem Tadeuszem Strzępkiem. Halo, czy pan inżynier?
Jest, halo, tak, słyszę.
Jest pan, dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze państwu powiedzieć, że to jest naprawdę artysta wszechstronny, bo i maluje wspaniałe obrazy o Kazimierzu i okolicy, zajmuje się dziesiątkiem spraw, a w tym również sprawą GMO. Czy tak, panie Tadeuszu?
No tak, tak jest. Jestem prezesem Fundacji Zielony Kazimierz. Tutaj w Kazimierzu Dolnym działamy. I między innymi jestem aktywistą w takiej grupie ludzi, którzy działają przeciwko wprowadzeniu GMO na tereny polskie.
No właśnie, jak wam idzie walka z tym, z tą trucizną?
No, walka idzie ciężko. Debaty się toczą na ten temat już od ponad roku. Sejm łaskawie dopuścił, oni to nazwali tak zwaną stronę społeczną do obrad i zapraszają nas cyklicznie, mniej więcej co 2-3 miesiące do Sejmu, gdzie trwają obrady dotyczące wprowadzenia GMO do Polski. Właśnie wczoraj były takie kolejne obrady. Przyjechała grupa aktywistów z terenu całej Polski. No, ludzie często pokonują po 500 kilometrów, mniejsze, dalsze odległości. W każdym razie no, jest to niezwykle aktywna grupa.
Społeczna.
Społeczna, no, nikt nas nie wspiera, nie finansuje, no, łaskawie nas dopuszczają do rozmów, ale ja to odbieram jako taką trochę kpinę, jako że no, wystarczy jasno powiedzieć, nie wprowadzamy roślin genetycznie modyfikowanych na obszar Polski i koniec. A oni tę ustawę procedują już od ponad roku i tam jakieś zapisy, jakieś szczegóły, no takie różne furtki, które generalnie pozwalają na wprowadzenie roślin genetycznie modyfikowanych. No w tej chwili się zastanawiają.
Panie Tadeuszu, przede wszystkim sprowadzają nasiona.
Tak jest. No to jest cała afera. No wszędzie tam, gdzie te rośliny GMO zaistniały, w Argentynie, w Brazylii czy gdzieś w Indiach, to po prostu związane jest z niszczeniem drobnego rolnictwa. No, wiemy wszyscy, że my się potrafimy sami wyżywić. Nasza żywność jest wspaniała, wszędzie poszukiwana w Europie. My nie potrzebujemy żywności zza oceanu, nie potrzebujemy żadnych nasion genetycznie modyfikowanych, co się wiąże po prostu z chorobami, z następstwami na kolejne pokolenia. Tak. No jest to element depopulacji Polaków po prostu. Obok szczepień, obok smug chemicznych, obok tych samolotów, które latają cyklicznie nad naszymi głowami, to jest kolejny element depopulacji Polaków.
Ale właśnie wróćmy do początku.
Ma nie być.
Wróćmy do początku, jak się to wszystko zaczęło. Wy śledząc i protestując, na pewno zainteresowaliście się genezą, więc może przypomnijmy, skąd to GMO w ogóle?
No GMO to jest związek z tą zbrodniczą korporacją Monsanto, która zresztą doświadczenia działania prowadziła między innymi w Wietnamie ja tego nie potrafię dokładnie powiedzieć kiedy i jak, ale doświadczenia były czynione tam już w latach 60. na ludności wietnamskiej. Także ta korporacja ma bardzo niechlubną historię. No i mówię, oni modyfikują rośliny po to, żeby sprzedawać swoje nasiona później, także uzależniają rolników od ich nasion, od ich środków chemicznych, bo produkują środki chemiczne również, a jeszcze powiązaniu z różnymi innymi firmami farmaceutycznymi leki. Także kółeczko się zamyka. Społeczeństwo spożywające pokarmy GMO no, będzie wyglądać tak jak w Stanach, gdzie widzimy na ulicach pełno chorych grubasów. To zresztą się dzieje już w Polsce, jako że tutaj ta żywność już jest. My importujemy.
Oceńmy ostatni okres byłego już ministra, którego myśmy różni dziennikarze zresztą pytali często. I on to trochę bagatelizował. Mówił, że jest to jakby wyciszane, że te kontrakty były wcześniej podpisane, że nie sposób było gwałtownie to wszystko zerwać. A jednocześnie właśnie ludzie tacy jak pan i z pana środowiska alarmowali, że to ciągle idzie, przypływa, że jest tańsze, że producenci kupują, bo taniej jest kupowanie tych GMO. I jak jest naprawdę? No, czy była próba zahamowania tego, czy to było tylko mydlenie oczu, czy to...
To wszystko jest mydlenie oczu, także ja oceniam to jednoznacznie. To jest rząd będący na usługach korporacji. Po prostu nie działają w imię dobra narodu polskiego.
No tak, dobrze, ale zajmijmy się jeszcze szczegółami. Czy macie rozeznanie, jakie są ilości tych nasion, jaki to jest procent, czy jest kontrolowane to, czy to gdzieś tam właśnie poprzez sprzedaż na jakichś bocznych targach, gdzieś, nie wiem, wchodzi tak do Polski bez kontroli? Kto to może w ogóle zrobić? No, jest Ministerstwo Rolnictwa, jest Ministerstwo Środowiska, prawda, nowi ludzie. Czy ta wczorajsza narada coś wniosła?
Ta narada generalnie, powiem, nic nie wniosła, bo to jest kolejne mydlenie oczu. Nawiasem mówiąc, strona społeczna w trakcie obrad w formie protestu wyszła z sali sejmowej na korytarz. I odbyła się taka krótka konferencja prasowa. To wszystko można zobaczyć w internecie. Jedyna strona medialna to był Janusz Zagórski ze swoją NTV. W ogóle cała historia dotycząca GMO jest zamiatana szeroko pod dywan.
Żadne no dobrze, media... ale jednak musicie się jakoś prosić, zaprosić, mieć sojuszników wśród dziennikarzy, bo jeżeli ta sprawa jest tylko tak właśnie marginalnie traktowana i powiedzmy jedna stacja, chociażby nawet najlepsza, to jest za mało, no to jest zbyt poważna sprawa. No, kto tak nie jest, ma żadnego sojusznika waszej sprawy? Może... No,
teoretycznie są. Mamy sojusznika w osobie posła Rafała Sachajko, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Sejmie, no ale on też w pojedynkę sam nie może nic. Ja chciałem powiedzieć, że zakaz pasz z GMO został wprowadzony przez PiS już w 2006 roku. Teraz ta sama partia jest u władzy. Mamy rok 2018 i zakaz nie został jeszcze wcielony w życie.
Dobrze, czy umówiliście się z nowym ministrem w tej sprawie? No, od wczoraj.
Tak. Tak, wczoraj się toczyła debata, ona trwała kilka godzin, ale ona generalnie nic nie dała, jako że ustawa została przygotowana już gdzieś tam przez urzędników rządowych.
Jaka to jest ilość osób, które z panem i z wami współpracują? To jest 10, 100 osób w skali Polski?
Nie, ja w skali Polski to są tysiące ludzi, wie pan, co generalnie do Sejmu przyjeżdża taka mocna grupa w ilości około 100 osób. No my się wymieniamy. Ja osobiście wczoraj nie byłem, jako że nie mogłem, ale wysłałem kolegę w zastępstwie. Także to ta grupa jest aktywna, porozumiewamy się w całej Polsce.
Utrwaliło mi się takie nazwisko pani Łopata, która jest gdzieś tam spod Krakowa.
Pani Jadwiga Łopata ze swoim partnerem Sir Julianem Rose. To są niezwykle aktywni ludzie w tej sprawie. Oni walczą już od kilku lat na tym polu. Zresztą rolnicy ekologiczni, wspaniali, właściwie oni są trzonem tego oporu, no bo to jest wojna. Chciałem
Takich
powiedzieć, że...
takich grup, takich gospodarstw w Polsce można określić, ile jest mniej więcej? 10, 100, 1000?
Myślę, że 10 tysięcy, tylko że te grupy, wie pan, nie wszystkie są aktywne, ale rolnicy są coraz bardziej świadomi, no i widzą, że jeżeli nie będziemy stawiać oporu, nasze rolnictwo zostanie zniszczone, totalnie zniszczone, po prostu nie będziemy mieć zdrowej żywności.
Panie Tadeuszu, czytałem kiedyś pański taki krótki artykuł na temat właśnie rolnictwa z tego terenu, gdzie pan mieszka, czyli rejon
Tak,
Puław.
Ostatnia krowa.
Właśnie, Ostatnia krowa, to był bardzo dobry tytuł i pan pokazał krowę, która właściwie w okolicy, tam w promieniu, nie wiem, 10-20 kilometrów, czy więcej nawet, to jest ostatnia krowa, tak?
Rolnictwo. Tak jest, ostatnia. Ja mieszkam w gminie Kazimierz Dolny. Gmina rolna, niegdyś wspaniała, jeśli chodzi o rolnictwo, ona nadal jest wspaniała, ale rolnictwo tutaj totalnie upadło. Rolnicy się wyprzedają. W mojej okolicy mieszkam w takiej wsi podkazimierskiej, która liczy tam 30 parę numerów. Nie ma w ogóle krów, a kiedyś było kilkanaście.
Kiedyś to zdaje się nawet
to
było.
To jeszcze całkiem niedawno, powiedzmy 30 lat temu.
Słynna tam jest chyba ta
temu.
wyspa Krowia, tak? Na Wiśle.
Tak, jest taka Krowia Wyspa na Wiśle, niedaleko
to
od
tam się
miejsca,
pasło
gdzie
chyba
mieszkam.
Setki krów.
Tam się pasła, no setki nie, ale setka co najmniej, jako że chłopi z okolicznej wsi,
przewozili.
Przewozili je na łodziach i
tak.
Zostawiali je na całe lato, więc wyobraźmy sobie, jakie wspaniałe, czyste mleko było. To jest niezwykle czysta ekologicznie okolica, bo tam zioła przeróżne rosną.
Nie powiedział pan jeszcze nazwy wioski.
Wieś się nazywa Męćmierz. To jest 3 kilometry w górę Wisły od rynku w Kazimierzu Dolnym.
Jeden chyba z najpiękniejszych widoków na Wisłę.
Tak jest. Tam jest taki wiatrak na wzgórzu. Także
A po drugiej stronie Janowiec. Wspaniały, właściwie ruiny zamku.
Tak.
Który był jednym z najpiękniejszych i największych.
Tak. Chcę dodać, że różnice w cenie pasz z GMO po prostu prowadzą do tego, że rolnicy kupują tańszą paszę.
Dumpingowe, prawda? Zaniżone.
Dumpingowe, tak.
To wobec tego jeszcze może, no, czy miejmy nadzieję, że nowy minister, nowe rozdanie coś przyniesie. Bo już właściwie, no nie wiem co powiedzieć. To moim zdaniem to jest tak wielki skandal i takie niebezpieczeństwo dla rzeczywiście,
no,
dla życia.
Chcę
dla...
dodać, że Węgrzy zapisali w konstytucji swojej zakaz wprowadzania GMO.
No to myśmy też zapisali ustawę i co? I guzik z tego wychodzi.
Nie, to jest nierespektowane, a to, co
no
się
właśnie
dzieje teraz, to mówię, to ten rząd pracuje, jest na usługę.
Ale ten rząd jest w nowym rozdaniu, więc macie nowego partnera. Panie Tadeuszu, a teraz może o czymś takim przyjemnym, jak pan mówi, Kazimierz Dolny, wszyscy wiedzą, że wspaniałe, piękne Kazimierza, właśnie szpichlerzowe, bo to jeszcze nomen omen, to jest, wy jesteście tradycyjnie z tego tam gdzieś
tak
XIV
jest,
wieku.
Kazimierz kiedyś był spichlerzem Europy całej.
Wręcz Europy,
bez,
tak.
Bez naszego zboża nie byłaby możliwa rewolucja przemysłowa w Anglii.
No tak, ale może właśnie
Europie
źle się stało, że Polska tak długo tylko i wyłącznie wystarczyło jej dostarczenie żywności, a tam ci, którzy tą żywność od nas kupowali, budowali przemysł. To ta inna dyskusja. Ale wracając właśnie do tego Kazimierza, jednak na przykład te zabytki kazimierzowskie, jakie tam oglądam, to są wspaniałe. Te szpichlerze właściwie chyba wszystkie są odbudowane, czy tak?
No nie zupełnie tak. Odbudowanych jest kilka zaledwie. Większość to już nie istnieje, bo tych spichlerzy było
no tak,
60.
Te tam szczątki, ale te, które zostały mury, to są przyzwoicie, wyglądają przynajmniej z zewnątrz.
No. Tak, jest kilka spichlerzy, które są w miarę w przyzwoitym stanie, są odbudowane, tam jakieś inne funkcje im nadano. Także możemy zobaczyć
Ludzie
nasze
jeżdżą i tego. Ale
resztki naszej
panie
wielkości.
Tadeuszu, ale jest taki, dochodzi straszny sygnał, że niesamowite marnotrawstwo, jakaś ciemnota, głupota i po prostu brakorubstwo, jeśli chodzi o odbudowę spalonej szkoły, której był wybuch, której już chyba od 2 lat dzieci się nie uczą. Kupiono jakiś
No,
kontener.
od 5 lat, nie od 2,
Od
bo
5 lat, no właśnie.
wybuch szkoły nastąpił w
No i co dalej z
2000.
tą szkołą? Ona ciągle nie jest skończona.
Tak jest, nie jest skończona. Budowa się ciągnie już 4. rok bodajże. No i tam są kolejne skandale wokół tej szkoły, także to trzeba by długo mówić, godziny całe. No, faktem jest, że
I jeszcze
rozebrano
tak.
szkołę, która nadawała się do odbudowy, bo zawaliło się tylko jedno skrzydło. To była taka wielka szkoła w kształcie litery
Piękna,
U.
bardzo była
Tak,
ładna.
piękna, zabytkowa, częściowo jeszcze przed wojną
Ale
zbudowana.
teraz ją zbudowano według takiego samego planu, tak?
Nie, plan nawiązywał do istniejącej dawnej bryły, ale ten aktualnie budynek jest zupełnie
Ale
inny.
właśnie dlaczego
Także.
nie można tej szkoły skończyć i oddać, a płaci się straszne pieniądze za wynajmowanie kontenerów, gdzie uczą się w złych warunkach dzieci?
Tak, dzieci się uczą w takiej szkole kontenerowej, którą gmina wydzierżawiła od jakiegoś prywatnego dewelopera spod Szczecina. No, gmina płaci horrendalne pieniądze za ten wynajem. Ja nie wiem dokładnie, ale to jest kwota rzędu 800 tysięcy rocznie. No i
Można by kupić takie kontenery.
za te pieniądze to można by dwie takie szkoły kupić, no ale to są błędy poprzedniej ekipy, bo to jeszcze poprzednia ekipa, poprzedni burmistrz zdecydował o tym. Także aktualnie mamy od 3 lat nowego burmistrza, ale on sobie kompletnie nie daje rady z tym. No, po pierwsze, jakby nie wyciągnął konsekwencji żadnych
Macie
tamtych
wybory,
błędów.
przed nami wszystkimi wybory samorządów. To już
No
niedługo.
mamy wybory, wie pan, ale to jest bardzo trudna sprawa.
No ale
Społeczeństwo
od kogo?
też
Warszawa tego
jest.
nie załatwi za was.
No oczywiście musimy sami wszystko wziąć w swoje ręce.
Kazimierz to jest jaka populacja w tej chwili? Kazimierz Dolny?
Kazimierz Dolny to jest maleńka mieścina, bo to jest niecałe 3000 mieszkańców, coś koło 2900.
A gmina?
Plus te wsie sąsiednie, no razem około 7000 mieszkańców.
Jeszcze jest ciekawa sprawa, z tego co wiem, bo tam kiedyś latałem po polach, tam były zrobione odwierty wód termalnych i już
Tak, wody termalne
Celejowie.
tu są w okolicy Celejów, no jakieś 10-12 kilometrów stąd dowiercono się
Czy coś się z tym dzieje wokół tego?
Tak, tam są jakieś projekty budowy spa, jakiegoś ośrodka. Ja tego nie wiem dokładnie, bo nie
Czyli
śledzę
jeszcze ta
tego,
ziemia
ale
historyczna jest być może
no cały obszar Polski.
fantastyczną zawartość ma, może ma.
Tak, cały obszar Polski leży na wspaniałej zawartości. Dlatego się toczy wojna o nas, o nasze terytorium, o nas
A
Polaków.
porozmawiajmy
Dlatego
jeszcze o.
te GMO chcą nam tutaj
No, ale to
wprowadzić.
my nie chcemy, to od nas zależy. My musimy jakoś z tym sobie poradzić. Natomiast czy jeszcze możemy porozmawiać o jednej takiej dziedzinie, bo strasznie narzekamy dzisiaj, mianowicie o sztuce. Kazimierz
Tak,
to
o
jest miasto
sztuce.
malarzy, Kazimierz to jest miasto galerii, Kazimierz to jest źródło inspiracji malarskiej.
Tak, dla mnie osobiście to jest też źródło inspiracji, bo jestem malarzem, maluję, także staram się, prowadzę taką niewielką galerię swoją
Tak.
w pobliżu rynku. Także nie wyobrażam sobie, żebym miał tworzyć gdzie indziej. Właśnie tutaj, w tym Kazimierzu, czuję
Tam
się
jest
u
szereg
siebie.
takich znanych nazwisk łączących się z Kazimierzem i w historii, i dziś. A jak jest z tymi klientami? Bo tak malarze, artyści, pisarze, poeci, muzycy, no wszyscy jakoś
Tak,
cienko przędą. Cienko przędą.
wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest dobry i ktoś chce, to jednak wypływa mimo wszystko. Kazimierz, no to już jest marka w tej chwili. Ludzie z całej Polski lgną tutaj, często z Warszawy, z Lublina, z Radomia przyjeżdżają tylko po to, żeby kupić obraz tutaj. Także galerie w sąsiednich wielkich miastach podupadają, natomiast w Kazimierzu nie. Jakoś wciąż trwają. Jest tych galerii około 30. Co najmniej setka malarzy rezyduje w Kazimierzu, żyje z
Setka,
tego.
tak?
Około setki
Około
jest tutaj
setki.
malarzy.
No to
Także
dużo na to małe miasteczko.
na miasteczko liczące niecałe 3000 mieszkańców,
Tak.
z czego połowa to są staruszkowie i dzieci małe, także to jest bardzo dużo.
Ale
Chyba
ma niewyczerpane
statystycznie.
źródło tematyczne, bo jak się stanie nad Wisłą, w tym waszym rejonie, już nie mówię o Międzierzu, bo tam jest przepięknie, to jednak ta Wisła szeroka, wartka, bo tam jest chyba bardzo szybko płynie ta Wisła, jak o ile pamiętam, prawda?
Czy szybko? No nie potrafię tego ocenić,
Ale
czy
jest
szybko,
też
czy nie.
już marina, która
Faktem
mogłaby
jest,
przyciągnąć żeglarzy. Także
tak, jest
coś,
marina,
tylko że
coś
brak.
jest taki prywatny armator, pan Henryk Skoczek, który no, jest właścicielem bardzo pokaźnej floty wiślanej, kilkanaście jednostek jest jego własnością. Pięknie wyremontował te jednostki,
No i
także.
jeszcze są wspaniałe te pagórki, góry i Iłowe, które się podobno przesuwają kiedy. Lesowe, przepraszam, co ja gadam.
Tak, jest
Lesowe.
siatka wąwozów, która pokrywa tutaj ten obszar, no co najmniej setka wąwozów
Właśnie, to jest ogromne,
przepięknych.
bardzo duży teren do zwiedzania, do
Tak, no mnie często
turystycznego.
zadziwia, że turyści tak walą do tego Kazimierza i szwendają się po rynku, po okolicznych uliczkach, a nie wyruszają dalej gdzieś w okolice, bo tu są przepiękne okolice,
Do wąwozu korzennego na przykład.
korzeniowego, tak.
Korzeniowego, no bo się pomyliłem. Ale ten, słyszałem, że też był zagrożony, że ktoś tam coś wymyślił, żeby go wybrukować, tak? To prawda to?
Tak, to jeszcze poprzedni burmistrz miał taki pomysł, żeby ten wąwóz wybrukować, utwardzić, żeby był
Aha.
przejezdny dla samochodów, żeby
Aha, no
połączył
tak, świetnie.
doły z górami, bo tak się nazywają dzielnice Kazimierza. No, ale
Już
grupa
nie ma, już
aktywistów nie
tego
śpi
pomysłu nie
tutaj.
ma.
No, zablokowaliśmy, bo jest nas tutaj jeszcze kilka osób, którzy działają aktywnie w
No i te
miasteczku.
kamieniołomy, resztki po
Tak, i
kamieniołomach.
cały czas patrzymy na ręce władzy, która tutaj
A
ciągle
co z tymi
jakieś.
terenem kamieniołomów? To jest przepiękny teren, też stykający się z
Tak,
Wisłą. Trochę
teren
uporządkowany,
to.
bo ostatnio zauważyłem, że jednak te rupiecie różne, takaś baza transportowa zniknęła i już.
Tak, w zeszłym roku to zostało rozebrane. Teren kamieniołomów, nie wiem dokładnie, na kilku hektarach, około 3 hektarów ten obszar zajmuje. To jest takie wielkie wyrobisko po kamieniołomach, które zostały zamknięte w latach 70. ostatecznie, czy początek lat 80., nie wiem dokładnie. W każdym razie to jest taka jedna z ostatnich własności gminnych. I ten teren był przez wiele lat wystawiony na sprzedaż. Poprzedni burmistrzowie usiłowali to sprzedać, potem jakieś pomysły różne. No, ale na szczęście jeszcze jest w rękach gminy, bo czeka na zagospodarowanie. Przed 2 laty był ogłoszony nawet konkurs na zagospodarowanie tego terenu.
Czyli ta sprawa jeszcze jest otwarta i
Otwarta, tak
dobrze.
jest.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy,
walki
pozdrawiam.
skutków w tych ważnych
Tak,
sprawach.
tak jest.
Dziękuję. Pan Tadeusz
Pozdrawiam wszystkich.
Strzępek był naszym gościem, który jest i społecznikiem, i artystą. No i ma wokół siebie ludzi bardzo odważnych i działających społecznie. Dziękuję panu.
Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
Proszę Państwa, ale zmieniamy trochę, chociaż pozostajemy w kręgu spraw no, artystycznych, no, troszkę innych, literackich, ale ważnych bardzo i bardzo takich trudnych, bolesnych, Wołyńskich, powiem od razu. Dzień dobry pani, jest w studio pani Maryla Marchocka.
Ścibor Marchocka, dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry. I pani ma tutaj przed sobą swoje opowiadania.
Tak, to są opowiadania wołyńskie, ale opowiadania szczególne. Zależało mi o tym, żeby opisać Ukraińców, którzy pomagali Polakom. My mamy trochę pretensji, i słusznej pretensji do Żydów, że oni nie pamiętają o pomocy polskiej w czasie wojny. A my tak naprawdę nie pamiętamy o tych sprawiedliwych Ukraińcach. To różnie jest, jeśli chodzi o relacje. W czasie pracy nad tym projektem udało mi się chyba pewne rzeczy zrozumieć. Między innymi to, że ludzie, którzy przeżyli straszliwą traumę, straszliwą rzecz, jaką była rzeź wołyńska, strasznie jakby trudno jest zapamiętać to, co było dobre, jeśli było taki ogrom zła. Ale zdarzają się takie świadectwa i tutaj jest niesłychana, olbrzymia praca na przykład takiego jednego z ocalałych. Był wtedy małym dzieckiem pana Krzysztofa Gilewicza, który jeździł wielokrotnie do ludzi ocalałych ze swoich kilku wsi. Rozmawiał z tymi ludźmi, odtwarzał nie tylko sprawy rzezi, ale też i gdzie stał dom, jak wyglądały sady i tak dalej. I ci ludzie jakby byli w stanie zacząć wspominać inne rzeczy. I się okazało, że w kręgu tych kupowaleckim, gdzie to jest, obejmuje 5 wsi mniej więcej, że tej pomocy było bardzo dużo. Ja podejrzewam, że tej pomocy było gdzie indziej też sporo. A w każdym razie znajduję jej ślady. Jest taka olbrzymia, wspaniała praca pana Niedzielki, przepraszam, z IPN-u, Kresowa Księga Sprawiedliwych. To jest wydawnictwo IPN-u, które dzisiaj można dostać praktycznie tylko ściągając z internetu. Ale warto do niej zajrzeć. No i właśnie tym się zajmuję. Na razie.
Posłuchajmy, czy mogłaby nam pani przeczytać na przykład jakieś fragmenty opowiadań, które noszą taki dość mocny tytuł Sprawiedliwi.
Tu jeszcze chciałam powiedzieć, że tych sprawiedliwi, znaczy ci Ukraińcy, są opisanych bardzo wiele sposobów, na których pomagali. To było od ostrzeżenia przed rzezią, przez ukrywanie Polaków. No dobrze.
Tak, czytamy. Pełny tytuł to jest troszkę dłuższy.
Sprawiedliwi, rzecz o tych, którzy w czasach nieludzkich pozostali ludźmi. Taki jest tytuł. Książka obejmuje nie tylko opowiadania, tam też jest jeszcze taka część historyczna.
Tak mi się nas przypomniał oczywiście tytuł naukowski Ludzie ludziom zgotowali ten los.
W drugą stronę. Tak. Ja wolę Kosak Szczucką i jej z Otchłani. Tam jest dużo...
O pomocy Żygoty.
Nie, Otchłani jest o obozie koncentracyjnym też, ale tam jest zostawione światło. Tam się pojawiają w piekle anioły. A i w ogóle bardzo kocham Kosak Szczucką, także... Chciałabym, żebyśmy zaczęli do nich wracać. Zresztą, jeśli chodzi o Ukrainę, do dzisiaj chyba najważniejszą książką, jeśli chodzi o literaturę, jest Pożoga i pokazanie manipulacji wielkich, którzy w trakcie już końca zaborów, szczując jednych na drugich, próbowali rozegrać sprawę polsko-ukraińską i jak na razie im się to bardzo dobrze udaje.
No tak, te rany są niesamowicie jeszcze otwarte. A poza tym niewiele rzeczy jest niewyjaśnionych, jeśli chodzi o Teraz mówi ich prezydent, że trzeba tam coś wyjaśnić i tak dalej. No to niech wyjaśnia, niech doprowadzi do tego.
Ciągle jest problem otwarty ekshumacji i to jest podstawa. To znaczy nasze prawo do pogrzebania tych, którzy zginęli. Ja nie chcę wchodzić w tej chwili, inny temat, tak. Ale podstawą jest to, że my musimy móc pogrzebać umarłych, choćby po to, żeby wreszcie ta rana przestała krwawić, a raczej ona już nie krwawi, ona już dawno gnije pod dywanem, którym była bardzo dokładnie schowana. To jest jakby podstawa. Ale myślę, że właśnie w rozmowach z Ukraińcami, czy w ogóle w podejściu do Ukraińców, bo wiele rzeczy można, oczywiście mówię teraz schematem, jako naród, oni przede wszystkim mają bardzo duże poczucie dumy. I może jednak mówienie o sprawiedliwych i wyciąganie rzeczy, które są szlachetne i dobre, jest też sposobem na to, żeby w jakikolwiek sposób zacząć rozmawiać.
No to posłuchajmy.
Kiedy zaczęła wracać przytomność, strasznie chciało mu się pić. Zdrętwiał. Chyba zdrętwiał. Szum w uszach. Jakby łopotanie ptasich skrzydeł po czaszce w głowie, ciemno, a potem zobaczył stokrotkę. Małą stokrotkę. Złamaną i krew, dużo krwi. Czemu nie może ruszyć? Zdrętwiał? Pić. Szum w uszach, ciemność. A potem zobaczył Iwana, stał tuż obok z łopatą. Iwan, wody. Ale Iwan uciekł z wrzaskiem. To ty żyjesz, Stasiu? Ten skrwawiony obok Witkowski. Witkowski. Ano żyje, pić. Też mi się chce strasznie. Trzeba do ludzi, dasz radę? Nie wiem. Więc wyciągasz najpierw rękę. Lewą. Prawa zwisa, bezładnia może już nie ma. Więc wyciągasz lewą rękę, jak najdalej, dasz radę. Przed siebie wybijasz pazury w trawę, łapiesz każdą kępę, byle mocno siedziała. Łapiesz i się podciągasz. Trochę pomaga lewa noga, stopą odpycha się od kępy trawy, od kamienia, od jakiegoś zagłębienia. Lewa noga zaczepia jakoś tak, jakby coś się ciągnęło, więc znów lewa ręka, pazury, dłonie, łokieć, ramię, tylko te ptaki w głowie. Ciemność. Iwan siedział przy piecu, kiwał się jak sierota. Więc oni jeszcze żyją, Boże, przecież nie zakopię ich żywcem, przecież nie dobiję. Czekać tu, aż oni tam umrą, Boże. A jutro przyjdą z lasu, przyjdą i będą pytać, co im powie, że lachy żyli jeszcze. Boże, ratuj moją duszę, ratuj, bo zwariuję. Pies zaszczekał. Nie, szczeka dalej, trzeba sprawdzić. W taką noc wyszedł. Na skraju zabudowań pełz człowiek. Iwan poznał. Zaniósł go do stodoły. Nie krzycz, bo oni mnie zabiją, błagał. Wody. Pił długo. Iwan obmył rany, opatrzył, zwłaszcza kikut nogi i opojczyk pewne były w ziemi, liści, a trochę jodyny. Gangrena albo się wykrwawi lekarza. Tylko jak? Skąd? Staszek zasnął. Włożył mu flaszkę wody do zdrowej ręki. Przykrył pierzyną zimną na noc. Zimna noc, a ten trzęsie się jak w febrze. Dużo krwi stracił, więc wziął łopatę. Poszedł zakopać tych, co leżeli pod kuźnią.
No tak, wkroczyliśmy w tym programie taki rejon już niedokumentalny, niepolityczny, taki codzienny, co można jednak trochę reporter, dziennikarz poużywać i pokrytykować, a to już jest co innego, taka strefa, właściwie cisza. absolutnie jest najlepszą rzeczą, którą mogę zaproponować. No ale jednak rozmawiajmy dalej. Może tak, ja bym teraz panią poprosił o może coś o sobie, żeby pani nam przybliżyła siebie. Jak, kim pani jest?
I mnie trudno jest przybliżyć. To znaczy, bardzo prosto, jestem Marchocka. Ale no cóż, całe życie gdzieś byłam blisko pisania, ale trzeba było najpierw wychować dzieci. Jak zawsze mówię żonom moich znajomych literatów, ożeń się ze mną, jak mi potrzeba żony. Oczywiście nie w celach seksualnych, tak, Panie Boże. Tak. Ale rzeczywiście, ja się zmagałam sama, trzeba było. Wobec czego tak naprawdę dopiero teraz mogę się zająć tym, co jest istotne. Chociaż jestem dawno już po jakichś tam debiutach. Między innymi chyba taka książka, z której jestem bardzo zadowolona, to jest Taniec z gronostajem. To jest opowieść z kolei o takich rzeczach trudnych, jak współzależnienie, uzależnienie, wychodzenie z tego. To też jest powieść. A oprócz tego, cóż, mam swój teatr, który czasem coś wystawia.
Teatr?
Teatr, tak. Teatr, który jest takim buntem na to, że to słowo zostało zniszczone.
Pani teatr jest grecki?
On jest rapsodyczny. On jest, dokładnie się nazywa rapsodyczny i dokładnie na tych samych zasadach działa, co teatr rapsodyczny warszawski, krakowski w czasie wojny, czyli móc się przenieść w każde miejsce, zagrać w każdym miejscu. Zrobiliśmy w sumie 3 spektakle do tej pory. Gryps, Rzecz o żołnierzach wyklętych, Wrona kontra naród, oczywiście to o stanie wojennym. I trzeci spektakl, który nadal sobie wędruje w tej chwili po kraju, który jest takim spektaklem, jak to kto ładnie to Kieli określił, słuchowisko w teatrze. Bo rzeczywiście tam się przede wszystkim korzysta z nagrania. A jest to spektakl rzeczywistości obozów koncentracyjnych złożony z wierszy Bogdana Urbankowskiego, z głosów.
Bogdana Urbankowskiego. Wczoraj z nim rozmawiałem długo. To fantastyczna postać. I
największy bardzo, z żyjących.
Tak, chyba tak. Jest to po prostu jakiś taki zbiór talentów, bo przecież on potrafi napisać sztukę, wiersze wspaniałe, zajął się filozofią, tłumaczy Polakom w wielkim dziele historycznym, dokumentację robi o polskich filozofach. Tam też jest Kopernik na przykład.
Tak.
Tak, więc
ta jego historia filozofii polskiej, źródła jest niesamowita.
Niesamowita. I to jest, powinno być w każdej szkole i powinno się z tego uczyć, bo to jest bardzo przystępnie napisane.
Powinien być w każdym domu inteligenta, tak jak kiedyś. Tak. Podstawowy zbiór, prawda, książek. Mhm. Nie tylko, jego głosy właśnie, które tłumaczą fantastycznie w sposób niezwykle na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a tłumaczą właśnie coś takiego jak obozy koncentracyjne.
Na pewno pani zna taki wiersz Kordia Nicham.
Ależ oczywiście, a poza tym jeszcze jedna rzecz, podstawowa lektura, Czerwona Msza.
Czerwona Msza, o tych, co zdradzili.
Tak, aczkolwiek w ostatnim wydaniu, no bo Bogdan ma to do siebie, że każde wydanie to ma kilkaset stron więcej.
Tak.
W tym ostatnim wydaniu też jest bardzo dużo na temat tych, którzy zostali wykreśleni z naszej świadomości.
Niestety.
Tak, i do których musimy wreszcie zacząć wracać, no na litość boską.
No właśnie, a jeszcze są, taki drobiazg, jak to, że on wszystko wie o Piłsudskim, napisał kilka...
Nie tylko o Piłsudskim. Jeśli przyjdzie pan do niego i zapyta go, wiesz Bogdan, bo słyszałem, że gdzieś tam w Płocku, Poznaniu albo w jakimś, Mysi Dziurze był jakiś taki poeta, cholera, nie mogę... to natychmiast słyszy się: Ludka, a gdzie, pamiętasz ten tomik? A tak, tak, tam, tam. I z tej olbrzymiej ilości stert, książek, które właściwie są podstawowym meblem w tym domu, otrzymuje pan raptem tomik. Bogdan opowiada o tym, czy jest to poeta, czy to jest pisarz. On to wszystko wie. On to wszystko wie, on to wszystko pamięta. Przy tym fantastyczny gawędziarz. No, jego, to, że nigdy nie został wykorzystany w radio do tego, żeby opowiadać różne rzeczy, to jest w ogóle skandal.
Bo w telewizji jest przystojny facet, taki tylu romantycznym poeta. Ja z nim studiowałem, byłem z nim na jednym roku polonistyki. I jeszcze mnie pani sprowokowała, no to teraz powiem to. I ten pan, ten profesor w zasadzie, dawno powinien być profesorem, jest umieszczony na 8 piętrze w bloku, no takim zwykłym. I nie ma willy Konstanciny.
Nie więcej.
Nie ma nic.
Nie więcej. Że tak powiem, jak on gdzieś musi pojechać, a pamiętajmy, że jest od paru ładnych lat chory na serce i jest to duży problem. To taksówka czasem też jest problemem. Więc to jest skandal. To jest nie mniejszy skandal niż GMO, proszę pana. Bo to jest coś takiego, że my, będąc wolni, wreszcie wolni, nie szanujemy pereł.
Swoich.
Nie szanujemy diamentów.
Swoich.
Tak. A przyjmujemy rzeczy miałkie.
No właśnie. Pani jest po to, żeby to nam uprzytomnić, pani Marylo.
Staram się.
Co pani jeszcze planuje? Wołyń? Jakie jeszcze kręgi zainteresowania?
O, tych kręgów jest bardzo dużo. To znaczy mam na pewno parę rzeczy historycznych do zrobienia. Jedna z rzeczy takich, które mnie niesłychanie fascynują i właściwie dwóch, to jest taka być może saga. To niestety dotyczy mojej rodziny, wobec czego odpadło w pierwszym jakimś pisaniu.
Niestety.
No bo zaraz akurat te opowiadania mogłam napisać dzięki temu, że miałam stypendium twórcze z Ministerstwa Kultury na pół roku. Natomiast kiedy próbowałam napisać o innych rzeczach, no to właśnie one odpadły. I jednym z argumentów było, że ja próbuję tu tworzyć jakieś rzeczy. No więc dwie...
Kochanowski też pisał, zdaje się, o Urszulce. Co?
Tak, a ja bym chciała napisać o trzech postaciach. Pierwsze dwie to jest wiek XVII i to jest Matka Teresa, ale polska Matka Teresa, jedna z pierwszych karmelitanek. W tej chwili proces beatyfikacyjny ma już zamknięty na poziomie rzymskim. Być może doczekamy, że będzie wreszcie beatyfikowana. Pierwsze pamiętniki po polsku napisane przez kobiety. Niesłychanie osoba sarmacka, wolna, z poczuciem godności, wolności. Do niej swego czasu przychodzili królowie, do niej przychodzili senatorowie, a ona była jedną z ważniejszych postaci w tamtym czasie w Polsce. A jej stryj napisał też pamiętniki. Napisał też pamiętniki w tym samym niemal czasie. On był z Żółkiewskim w Moskwie i on podpalał Moskwę. A mówię tutaj o Matka Teresa Marchocka i właśnie Ścibor Marchocka i Mikołaj. I Mikołaj jej stryj też właśnie Ścibor Marchocki. No więc to jest jedna taka rzecz, którą bardzo bym chciała napisać, tą powieść historyczną, która by pokazała sarmatyzm z tych dwóch stron. Żołnierza i głębokiej duchowości. A jest jeszcze taka postać, która jest kompletnie zwariowana i to jest koniec przełom XVIII i XIX wieku. Siebie nazywał Reduksem. Postawił słupy graniczne między Cesarstwem Rosyjskim a swoim małym państewkiem na Podolu. To państewko utrzymało się przez 30 lat. Kwitło.
Na Podolu, to gdzie mniej więcej?
70 kilometrów od Kamieńca na wschód. Państwo minkowieckie.
A to nie były tereny Sanguszków?
Nie. Nie. Oni tam byli też ale tam nie, byli i Sobańscy, i Sanguszkowie, i wielu innych.
Straszna martyrologia, zamęczenie Sanguszki przez... To była jedna z tych zbrodni, takich, która jeszcze nie jest pokazana, jak męczą i zabijają. Ale przepraszam, przerwałem.
Nie, to jest, oczywiście... To, że postawił słupy graniczne, to nie wszystko. On wprowadził konstytucję 3 maja na swoim terenie. Uwłaszczył chłopów, dał wszelkie przywileje dla przemysłu. Wtedy jeszcze manufaktur. Do tej pory Ukraińcy o nim pamiętają. To też chyba jest taka postać, do której warto wracać, jeśli się mówi z Ukrainą.
Tak.
Aczkolwiek no jakby teraz oczywiście najbardziej jestem skupiona na tych opowiadaniach wołyńskich. I na Sprawiedliwych, ale to już jest inna sprawa.
Mamy już film, który jest ważnym filmem.
Ale ma wielkie wady.
Ma wielkie wady, być może. Ale...
Wielkie wady, to znaczy ja od razu mówię, na pewno Smarzowski jest fantastycznym artystą, wobec czego groza jest tam oddana bardzo dobrze. Natomiast nie ma ani słowa o samoobronie. To jest pierwsza wada. Druga wada to jest to, że jest pokazane bestialstwo polskich odwetów. Tak bestialskich odwetów było bardzo niewiele. Zdarzały się podpalenia chałup, wyganiania ludzi, rozstrzeliwania, tak, ale nie mordowania takie, jak są pokazane w filmie. Myślę, że to jest poważna wada. A następna to jest to, że Niemcy są pokazani wyłącznie jako ci, którzy byli tymi dobrymi Niemcami. No tak, to dlaczego ludzie nie uciekali na Wołyniu? Dlaczego, proszę mi powiedzieć, dlaczego ludzie, wiedząc o tym, że są rzezi, nie byli w stanie uciekać? Dlatego...
Nie wierzyli, że aż tak będzie.
Nie tylko. Przecież to była okupacja. Nie wolno było przejeżdżać z miejscowości do miejscowości bez przepustki.
A ja nie chcę bronić
Niemców.
Trzeba
było oddać... Nie, ale mówię, patrzmy też na to całościowo. Nie wolno... Trzeba było oddać kontyngent. Nie oddał ktoś ze wsi, całą wieś Niemcy pacyfikowali. Odpowiedzialność zbiorowa i tak dalej.
Tam jest tylko ta scena, jak ona ucieka i idzie oddział niemiecki, ona szuka ratunku między tymi żołnierzami.
Tak.
Ale to jest możliwe.
Tak, takie rzeczy były. Takie rzeczy były. Były takie momenty, kiedy nawet niemiecki oddział, kierowany zresztą przez Czecha, w którym byli Ślązacy, dawał Polakom broń, żeby mogli się bronić. Takie rzeczy też były, ale...
Profesor Paweł Boży, którego znam od lat, jest jednym z tych, którzy był w tym, bo jego matka zginęła, zabita, a on prawdopodobnie jest prototypem tego dziecka, który na końcu filmu jedzie na tym wozie, który odjeżdża. Ale ja bym powiedział tak, ta sprawa, to co robią nasi ludzie z IPN-u i domagają się i politycy, to jest słuszne,
tak,
prawda? To co pani powiedziała o grobach, o pochowaniu, to jest super, najważniejsze.
Znaczy, to świadczy tylko o jednym, albo jesteśmy w cywilizacji łacińskiej, tak, a to znaczy pochować zmarłych.
I Ukraińcy muszą to zrozumieć i respektować. A jeszcze chciałbym wspomnieć nazwisko Siemaszko, to takie wielkie
to są
dwa tomy,
olbrzymia praca.
Tak.
Tak, to jest olbrzymia praca z próby zebrania, ponieważ my ciągle nie jesteśmy policzeni w tej sprawie i tak jak mówię, my ciągle nie mamy tego tematu zamkniętego, ale to jest nie tylko, to jest sprawa duchowości, to jest sprawa niedokończonych mszy wołyńskich, to jest sprawa... Ja myślę, że tak naprawdę, jeżeli mam powiedzieć tak jak to, co myślę na temat całego tego supła olbrzymiego, no to potrzebna jest po prostu jakaś olbrzymia modlitwa, bo po ludzku jest to wszystko nie do rozwiązania. To nie jest w tej chwili tak łatwo do rozwiązania. Za długo to trwało, a myśmy popełnili bardzo istotny błąd, bo gdyby... Ja przepraszam, to tak, gdyby babcia miała wąsy, ale gdyby na samym początku, w 90 roku powstał ten krzyż wschodni i gdyby z tym krzyżem wschodnim składało, dołożone do tego było jakieś, nie wiem, profity dla rodziny, typu stypendium dla potomków czy coś, dzisiaj nie mielibyśmy problemu banderyzmu na wschodnią granicą, bo wszyscy by wiedzieli i tam ceniliby ludzi, którzy pomagali Polakom.
Pani wykonuje pracę taką, którą trudno mierzyć ilością, jakąś inną w ogóle miarą, bo to jest praca artystyczna, to jest praca, która uderza, apeluje do duchowości, nie tylko do rozumu, ale do serca i na pewno wszystkie tego typu działania są słuszne. Czy one są lepsze, czy gorsze, trudno na pewno nie mnie reporterowi oceniać, ale wiem, że na przykład rzeźbiarz Andrzej Pityński, który w dodatku został nagrodzony przez prezydenta Andrzeja Dudę nagrodą Orła Białego najwyższą, szykuje pomnik, już odlewa go w Gliwicach i będzie postawiony pomnik wołyński w Jeleniej Górze. To jest artysta znany na świecie, mieszka w Stanach. Ale muszę się trochę pospieszyć, bo jak zwykle brak czasu. A tutaj za drzwiami czekał na delikatnie i na nie tak jakoś za grzecznie też artysta. Pan Bogdan Rutkowski nie wszedł do studia, chociaż mu mówiłem, że wal pan śmiało, jak pan tylko przyjdziesz. No ale jest. Dzień dobry, panie Bogdanie. Panie Bogdanie, pan jest artystą, pan jest rzeźbiarzem, pan jest malarzem, pan ma różne pomysły, ale nie ma pan, zdaje się, pracowni, tak? Walczy pan o tą pracownię ileś
drobne
lat.
Drobne sprostowanie, jeśli można. Jestem tak. Człowiekiem renesansu, głównie się utrzymuję jako projektant wzornictwa przemysłowego, ale oczywiście zajmuję się to, co pan wymienił, i grafiką, i malarstwem, i innymi rzeczami.
Przydałaby się panu jakaś pracownia?
Tak.
Jak to jest z tą pracownią? Na woli czy na ochocie? Ile lat to już trwa zabieganie?
Proszę pana, jest to chyba precedens na skalę polską i chyba krajową, ponieważ ja wystąpiłem o zezwolenie na budowę pracowni plastycznej, artystycznej w 78, w zasadzie 76 roku rozpocząłem, a w 78 zacząłem, czyli prawie 40 lat temu i do dzisiaj ten proces administracyjno-budowlany trwa, jest w postępowaniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Nawet ten biznesmen Jan Kubacki, co się, że tak powiem, ostatnio jest bardzo medialny, mówi, że ma 17 lat i uważa, że to jest wszystko, to on u mnie, w związku na ten okres, że połowę tego, co ja, a nawet mniej, to mógłby, że tak powiem, szkolenia odbyć. To jest rzecz,
co to ma być za pracownia? To jakiś taki pałac kultury ma być wielki? Co to jest? O co chodzi?
Nie no, ponieważ jestem projektantem wzornictwa, a rozpoczynałem działalność, w 78 skończyłem studia, zresztą z wyróżnieniem na tym kierunku, to chciałem rozpocząć profesjonalną działalność wzorniczą. To jeszcze były czasy przecież PRL-u, prawda? Gdzie były niedosyty materiałowe i tak dalej. Ja w tym czasie prawie 2 lata byłem za granicą, obejrzałem sobie wiele firm designerskich, między innymi Porsche Design. Zobaczyłem, jak to jest fajnie robione. Zarobiłem tam trochę pieniędzy i chciałem zainwestować i utworzę taką modelową pracownię. Zresztą pierwszą w Polsce otwierałem.
Na Ochocie?
Nie, w Wawrze.
Wawrze. Tak. A, w Wawrze, za Wisłą.
Tak, tak. To jest, że tak powiem, matecznik byłego burmistrza.
Oj, to ja mam Macieja krytycznie Wąsika. O tym Wawrze.
Ostatnio.
Tak. No, ale w ogóle, ale nie przerwam. No i co się działo? I co, nie mogą panu w tym terenie pustym w zasadzie, bo tam są pola chyba jeszcze ciągle.
Nie, ja akurat w części zielonej, czyli, że tak powiem...
Koło mostu gdzieś tam?
Nie.
Dalej?
Nie. Przy Żegańskiej, tam, gdzie jest przy Otulinie i przy Mazowieckim Parku, ale jestem 2 kilometry od Mazowiecka. Ale to jest dziwna rzecz, bo głównymi oponentami byli moi koledzy zawodowi, to tak jak we wszystkich środowiskach artystycznych, dziennikarskich, muzycznych, zawis zawodowo, chociaż oni reprezentują...
Ale co oni zrobili? Powiedzieli, nie wolno temu panu dać pracowni?
Pan nie uwierzy, bo wielu ludzi nie ma wiedzy na temat prawa administracyjnego i prawa budowlanego. Sąsiad może powiedzieć, że mu się to nie podoba i zablokować panu na 40 lat, fałszując dokumenty, poświadczając nieprawdę i tak dalej. I to ma miejsce u mnie.
Dobrze, panie, no postawmy na razie kropkę, wrócimy, będziemy pilotować, teraz niech pan powie tak, Wawer, ten burmistrz, kto tam, do kogo można apelować, do tych władz miejscowych, do rady osiedlowej, miejskiej, dzielnicowej, ktoś jest taki, kto, do kogoś jeszcze warto zwrócić, żeby przejrzał te pańskie papiery?
Nie, ja mam tutaj przy sobie odpowiedź pana ministra Jakiego, bo do niego się zwróciłem.
Tak.
Ja trochę na zasadzie...
Nie, ale króciutko. Do pana ministra i co powiedział? Zajmę się, czy nie zajmę się?
Nie,
czy...
na razie nie. Odpowiedział, że nie, już drugi raz nie, ale ja przyjąłem zasadę, jak w filmie tym Zielona Mila, że ja będę co tydzień wysyłał mu pismo. Myślę, że po setnym się decyduję, bo chciałbym, żeby w mojej sprawie, która uważam, że jest precedensowa i z niej...
Pomóc innym, prawda?
Żeby zmienić w ogóle, bo trzeba zacząć od zmiany ustroju sądów administracyjnych.
No tak, to się robi.
Nie, bo
administracyjny.
W obecnej ustawie
tak,
nie ma nic
u góry jest, a na dole jeszcze reforma. Tak. Dobrze, jeszcze mam taką jedną sprawę, ponieważ tu już z kosą na mnie polują. Mamy, zdaje się, 2 minuty jeszcze na tę rozmowę, bo już następny kolega musi zająć miejsce. Czy ja mogę zdradzić, jak myśmy się poznali i dlaczego i co pan, tak. Ja tak powiem, mogę myślę, tym razem? Tak.
W ogóle pozdrowienia Tadeusza, bo słyszałem, że wcześniej. Dziękuję.
Tak, ale proszę pana, pan mi narysował pomnik smoleński. Ja taką, miałem taki wariacki pomysł, żeby rzeźby były 1:1, żeby wszystkie stałe, żeby było 96, bo wszyscy są równi wobec śmierci i tak dalej. I bardzo panu niniejszym na antenie, panie Bogdanie Rutkowski, dziękuję, że pan zdecydował się narysować. Udało nam się, chociaż nie zgodził się pan podpisać wtedy, to teraz dlatego to czynię. I w periodyku pod tytułem Bez wierszówki na dobrym kredowym papierze A4 są te rysunki. No nic z tego na razie nie wynikło. Zrobiono konkurs, zamknięto, zrobiono głaz. No i taką troszkę moim zdaniem karykaturę jednego z panów ważnych. Też wydaje się, ta rzeźba nie przeszła. No zobaczymy, czy tam wyrzucą tego biednego Prusa, który ten Prus ciągle nie ma szczęścia do kobiet, nie miał do tego, no ale dobre książki
mogę
pisał.
Mogę jeden komentarz na temat tak. tego, co wygrał, bo to przecież znany artysta.
No tak,
chyba,
bardzo.
Dziekan czy z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, a to de facto jest blok, sześcienny blok marmuru. To po co trzeba było jechać
tak, no więc właśnie.
Do składu marmuru i wziąć tak. I koniec. No co to jest?
No więc właśnie, więc ja też go znam, no wiadomo, kto to zrobił, natomiast Nie chodzi o to, żeby się pastwić, natomiast nie chodzi o to, że po pierwsze ten konkurs nie miał otwarcia, nie był pokazany, nie był przezroczysty, nie był transparentny, nie było wiadomo i ludzie nie mogli się wypowiedzieć i cisza. A i teraz zobaczymy, co sobie z tym tam przy Karowej w miejscu niedaleko poety, który tam też mieszkał i nie, księdza Twardowskiego i oni to chcą tam zrobić. No, ale poczekamy, zobaczymy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, pani Maryli Marchockiej i panu Bogdanowi Rutkowskiemu, żeście w ogóle przyszli tutaj do mnie i żeśmy sobie porozmawiali.
To my dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. I mamy nadzieję, że będziemy kontynuować, bo pani pisze, a pan plastycznie działa, tylko musi pan mieć gdzie. Dziękuję Państwu. Stefan Truszczyński, Radio Wnet, czwartki, 11:12. Do usłyszenia.
Wolna antena. Radio Wnet.